Myśli moje nie są myślami waszymi, ani wasze drogi moimi. Bo jak niebo góruje nad ziemią, tak drogi moje nad waszymi drogami i myśli moje nad myślami waszymi. Te słowa z pierwszego czytania z Księgi Izajasza to klucz do odczytania nie tylko dzisiejszych czytań liturgicznych, ale to klucz do rozumienia całego ewangelicznego przesłania. Zauważmy, że te zdania prorok Izajasz wypowiada w kontekście wezwania do nawrócenia. Bo w istocie na tym polega nawrócenie. Greckie słowo metanoia oznacza zmianę mentalności, przestawienie się w swoim myśleniu. Właśnie zgodnie z tą regułą, że ludzkie myśli nie są myślami bożymi, a raczej odwrotnie. Myśli Boże nie są takie jak myśli człowieka. Boże plany, Boże drogi nie są takie, jak nam się wydaje. To nie Pan Bóg ma się dostosować do naszych schematów myślenia i działania, ale my mamy się dostosować do Bożej mentalności, do Bożych planów, do Bożych myśli. Na tym polega prawdziwa przemiana, prawdziwe nawrócenie. I dotyczy to nie tylko zasad moralnych, nie tylko podejmowanych decyzji, systemu wartości, ale także samego rozumienia prawd wiary. Tymczasem my wszyscy mamy problem z tak zwaną antropomorfizacją wiary. Już wczoraj o tym wspomniałem, że mamy taką wrodzoną, wpisaną w naszą naturę skłonność do ujmowania rzeczywistości nadprzyrodzonych na ludzki sposób. Bo ten ludzki sposób, to co nas dotyczy, to w czym żyjemy, jest dla nas jasne, zrozumiałe, przynajmniej na tyle, na ile to możliwe. Natomiast nie mamy doświadczenia bezpośredniego rzeczywistości eschatycznej, rzeczywistości nadprzyrodzonej. Dlatego myślimy o tych rzeczach na ludzki sposób. I nie chcę powiedzieć, że to jest jakaś wina, ale chcę tylko pokazać, że musimy ciągle podejmować wysiłek dystansowania się do ludzkiego sposobu ujmowania. Nawet Pan Bóg szanuje tę naszą ludzką przypadłość, jaką jest antropomorfizacja rzeczywistości boskich, czyli ujmowanie ich na sposób ludzki. Greckie antropos oznacza człowieka. Bóg dostosowuje się do naszej ludzkiej kondycji. Mówi przez proroków ludzkim językiem. Więcej nawet. Stał się jednym z nas. W osobie Jezusa Chrystusa zbliżył się do nas. Ale to zbliżenie się Boga do człowieka, to w pewnym sensie dostosowanie się Boga do naszych możliwości, nie daje nam prawa, aby narzucać Panu Bogu nasz sposób postrzegania rzeczywistości. Nie daje to nam prawa, byśmy Pana Boga wtłaczali w nasze ciasne pojęcia, w nasze ciasne schematy. Ten ludzki sposób myślenia i wyobrażania sobie rzeczywistości nadprzyrodzonej może więc być jedynie punktem wyjścia, nie może być natomiast punktem dojścia. Popadlibyśmy w wielki błąd, gdybyśmy myśleli o sprawach wiary wyłącznie na sposób ludzki. I tego uczy nas dzisiejsza Ewangelia i ta przypowieść o robotnika winnicy. Najpierw wyjaśnijmy zapewne dobrze znaną sprawę tych godzin. Pamiętajmy, że w kalendarzu żydowskim jest inne liczenie czasu niż stosuje się to w kalendarzu gregoriańskim. Godziny dnia liczone są od świtu, a więc godzina trzecia to nasza dziewiąta. Godzina szósta to samo południe. Godzina jedenasta to już jest piąta po południu, to już jest rzeczywiście ostatnia godzina przed zmierzchem. Jak pamiętamy z Ewangelii, ten gospodarz winnicy zaprasza robotników. najmuje ich i oferuje bardzo godziwą zapłatę. Denar za dzień pracy to była bardzo dobra zapłata. Nawet powiedzielibyśmy wyjątkowo dobra. I zauważmy, że nawet ci ostatni, którzy pierwsi otrzymywali zapłatę, otrzymali po denarze, mimo że pracowali najkrócej. Nic więc dziwnego, że ci pierwsi, którzy pracowali cały dzień, spodziewali się wyższej zapłaty, aczkolwiek umowa była inna. Ci ostatni, którzy byli pierwszymi, zastosowali w sposób domyślny metodę proporcji. Skoro ci pierwsi, którzy byli ostatnimi w pracy, ale pierwszymi do zapłaty, dostali denara za godzinę, to ci pierwsi w pracy, a ostatni w kolejce po zapłatę, spodziewali się, że dostaną proporcjonalnie więcej. Choć przecież umówili się inaczej. Już sam taki sposób myślenia jest niesprawiedliwy, wykraczający poza umowę. Dlatego ich szemranie jest zupełnie nie na miejscu. Gospodarz okazał się nadzwyczaj łagodny i szczodrobliwy, tłumacząc się ze swojego postępowania. Pewnie w innej sytuacji by ich przegonił, nie płacąc im nic. A więc gospodarz z przypowieści nie tylko postępuje sprawiedliwie w odniesieniu do pierwszych, z którymi się umówił o denara, na to się zgodzili, ale jest szczodrobliwy w stosunku do ostatnich i mówi wprost: czy nie wolno mi uczynić z moim tego, co chcę? W ten sposób, przy pomocy tej przypowieści, Pan Jezus burzy ludzki obraz sprawiedliwości i porządku. Pokazuje, jaki jest Bóg, bo wyczuwamy w tej przypowieści, że ów właściciel winnicy to przecież Bóg, który jest i sprawiedliwy, i szczodrobliwy, jest miłosierny, ale jest sprawiedliwy. Egzekwuje to, jak się umówił. Bez trudu dostrzegamy głębszą prawdę ukrytą w tej przypowieści. Ta przypowieść ma wymowę symboliczną. Trud pracy w winnicy to jest obraz ziemskiego życia. Nasze życie jest taką winnicą, w której trudzimy się. Gospodarz, jak wspomniałem, to Bóg Ojciec. Robotnicy to każdy z nas. A zapłata to nagroda wieczna, to niebo. Zauważmy, że różna jest miara trudu tych robotników winnicy, ale jednakowa zapłata. Tak samo jest w odniesieniu do naszego życia. Każda z was, każdy z ludzi ma swoje problemy, swoje trudy życia. Jedni trudzą się w tym życiu krótko, czasem w ogóle nie zdążą się natrudzić, bo bardzo wcześnie zostają odwołani do wieczności. Inni trudzą się przez prawie cały wiek. Jednym to życie przechodzi dość łatwo, bez większych problemów. Na innych się zwala co chwilę jakaś lawina spraw trudnych, kłopotliwych, jakichś cierpień, czy nawet zmagania w pracy. Dużo by o tym mówić, ale wszyscy, bez względu na to, jaki jest standard ich życia, wszyscy mogą spodziewać się jednakowej nagrody. Tą nagrodą jest pełnia szczęścia w niebie. Każdy zbawiony, kto dostanie się do nieba, niezależnie od tego właśnie jak długo żył, jak długo się trudził, otrzyma pełnię szczęścia w niebie. To jest ta zapłata jednakowa dla wszystkich. Tu na marginesie przypomina się zupełnie absurdalny, świadczący o braku rozumienia rzeczywistości nadprzyrodzonych, taki marksistowski zarzut, czasami jeszcze podnoszony, że niebo, myśl o niebie, myśl o nagrodzie wiecznej, o tej pełni szczęścia, to jest takie opium dla ludu, że im gorzej na ziemi, tym lepiej będzie w niebie. I rzekomo my, chrześcijanie, Kościół lansuje taką tezę, że trzeba się zgodzić na to, że jest źle, że jest trudno, że jest biednie, odmawiać sobie radości, przyjemności. Najlepiej jeść popiół albo nic nie jeść, zachorowywać się na śmierć, bo wtedy będzie nagroda w niebie. To jest właśnie przykład kompletnego niezrozumienia Ewangelii, jakiegoś nawet prześmiewczego przedstawienia spraw wiary. Nic podobnego. Pan Bóg chce naszego szczęścia i tu, i w niebie. I daje nam radość i przyjemność już tu na ziemi, ale to, co otrzymujemy tu na ziemi, w żaden sposób nie jest proporcjonalne do tego, co czeka nas w niebie. Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało. Jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Nie można więc do rzeczywistości nadprzyrodzonych, eschatycznych, stosować zasady proporcjonalności, czy odwróconej proporcjonalności. Że jeśli tu jest mi źle, to tam będzie lepiej. Im gorzej tu, to tym bardziej lepiej tam. To fałszywa metoda, to właśnie potwierdzenie, że myśli Boże nie są myślami ludzkimi. Nie tak widzi Bóg, jak widzi człowiek. To już zostało powiedziane w Starym Testamencie w odniesieniu do Dawida. Każdy w niebie otrzyma pełnię szczęścia. I nie jest ważne, jak dużo będzie tego szczęścia. Pełnia. Weźmy dla przykładu. Pełna szklanka, pełne wiadro, pełna cysterna. My patrzymy na objętość. A tu nie o objętość chodzi. Chodzi o napełnienie. Każdy będzie cieszył się oglądaniem Boga spośród zbawionych. Bo Bóg daje siebie zawsze cały, w pełni, bezwarunkowo. Każdemu w taki sam sposób, w pełni. Ale to od nas zależy, od naszego wydoskonalenia się w ziemskim życiu, na ile będziemy otwarci na Bożą pełnię, ile tej Bożej pełni będziemy w stanie przyjąć. Mamy takie czasem sytuacje, powiedzmy w szafie, nawrzucanych różnych ciuchów, tak chaotycznie. Nie ma gdzie włożyć tej nowej sukienki, nie ma miejsca. Ale jak zaczniemy porządkować, wyjmiemy z szafy, z tej półki, okaże się, że tak naprawdę niewiele tam było, tylko to było takie chaotyczne i dlatego nie było miejsca. Tak samo do zagraconego mieszkania nie da się wstawić nowego mebla, ale wystarczy tylko te graty odpowiednio poukładać i już się tworzy przestrzeń. Coś podobnego jest i w naszym życiu. Jeżeli człowiek jest taki niepoukładany, taki ma zagracone serce różnymi niepotrzebnymi sprawami, no to nie jest zdolny przyjąć więcej w siebie. By inaczej powiedzieć, jeżeli mamy naczynie, w którym są różne, już coś jest, albo jest ono wypełnione różnymi innymi rzeczami, to już tam się nic nie da włożyć. Chodzi więc o to, że jeżeli nasze serca są takie zagracone, zagruzowane różnymi niepotrzebnymi rzeczami i przez całe życie nie nauczyliśmy się tej pewnej próżni, która jest czekaniem na Bożą pełnię, i w takim stanie wchodzimy w wieczność, to nie wydoskonaliliśmy się w miłości. Nie nauczyliśmy się przyjmować Bożej miłości i na tę miłość odpowiadać. To nie jest problem Pana Boga, że nie chce nam coś dać. To my nie jesteśmy przygotowani. Nie jesteśmy jak te puste naczynia zdolne przyjąć Boży dar. To jest ta Boża logika. To nie jest tak, że Pan Bóg temu troszeczkę da, temu więcej da, jakieś preferencje. Każdemu daje się w absolutnej pełni. Tylko my jesteśmy czasem zbyt płytkimi naczyniami i stąd ten problem. Trzeba więc w ziemskim życiu uczyć się odpowiadania miłością na miłość, otwierać się na ten Boży dar, na tę Bożą zapłatę, aby potem, kiedy ona przyjdzie, można przyjąć jak najwięcej z tej pełni, którą daje Bóg. I tego uczą nas święci poprzez swoją bliskość w relikwiach czy obrazach. Jak widać więc, kryterium boskiego gospodarza to nie jest kryterium ilościowe, a więc nieważne, kto ile godzin pracował, ale kryterium jakościowe. Jak pracował, z jakim zaangażowaniem. Tak samo jest i w naszym życiu. Nie jest ważne, co się robi, jaki wykonuje się zawód, jakie wykonuje się czynności, ale to, jak się to robi. Zauważmy wśród świętych, chociażby tych wyniesionych do chwały ołtarzy przez Jana Pawła II, są różni ludzie. Nie tylko najwybitniejsi, jacyś prominentni, którzy byli na świecznikach, mieli decydujący głos o losach świata czy społeczności, ale są ludzie bardzo prości, nikomu prawie nieznani, a jednak zauważeni poprzez heroizm miłości wyrażający się w rzeczach drobnych. Nieważne więc jest to, co się robi, ale to, jak się robi, ile tam wkłada się w to serca, ile tam jest miłości do Chrystusa, do bliźniego, do samego siebie. Kto bowiem w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej wiernym będzie. A zatem to kryterium jakościowe mierzone jest odniesieniem do Chrystusa. Daje temu przykład święty Paweł w drugim dzisiejszym czytaniu, który czuje się trochę rozdarty, albo można powiedzieć też, w sumie jest obojętny na własny los. Jak słyszeliśmy, z jednej strony chciałby już umrzeć, odejść z tego świata, by być bliżej z Chrystusem, ale z drugiej strony chciałby pozostać, bo to jest korzystne dla współbraci. Kieruje się więc miłością Boga i bliźniego. I to jest dla niego najważniejsze. Natomiast to, co się stanie z jego życiem, zdaje się być mu prawie obojętne. Dlatego w innym miejscu, w liście do Kolosan, święty Paweł pisze: cokolwiek czynicie, z serca wykonujcie jak dla Pana, a nie dla ludzi, świadomi, że od Pana otrzymacie dziedzictwo wiekuiste jako zapłatę. Służcie Chrystusowi jako Panu. I to jest ta Boża droga, której się uczymy, te Boże myśli, ten Boży sposób, jakże różny od człowieka, od tych ludzkich sposobów myślenia, który polega na uczeniu się pełnienia woli Bożej, żeby wszystko czynić ze względu na Pana, nie ze względu na ludzkie oko, które wszystkiego nie dojrzy. Można by dawać wiele takich przykładów, chociażby właśnie tej wspomnianej szafy z ubraniami. Przecież nikt tam nie widzi, jak tam w tej szafie jest. Ale Pan Bóg widzi. Jeżeli tam jest porządek w tych drobnych rzeczach, do których ludzie nie mają wglądu, to znaczy, że robię to ze względu na Pana. Jest porządek w drobnych rzeczach. Ze względu na Pana, który widzi. Widzi moje serce. I odda mi, zapłaci mi nie według ilości wielkich, wspaniałych czynów, ale ich jakości. Podyktowanych miłością. I od tego właśnie, od takich drobiazgów, czynionych ze względu na Pana, z tą świadomością, że uczę się odpowiadania miłością na miłość, zaczyna się pełnienie woli Bożej. Pełnienie woli Bożej dotyczy nie wielkich spraw, ale tych drobnych, małych, jak dokładność, jak punktualność, jak precyzja wykonywanych rzeczy, jak uczciwość, nawet takich drobiazgach. To od tego zaczyna się przyjmowanie tych Bożych myśli, Bożych planów, bo Bóg patrzy na serce człowieka. Czynimy to nie dla ludzkiego oka, ale dla oka Bożej opatrzności. To właśnie z tego motywu miłości, jaki wkładamy, jaki rządzi naszymi czynami, z tego rodzą się prawdziwe, trwałe owoce, a nie z pozorów czy wrażenia, jakie robimy na innych ludziach. Czasem tak bywa, że wydaje się, że takie medialne oddziaływanie, politycy tak działają, określone środowiska partyjne, które działają pod publiczkę, żeby tylko media dobrze mówiły, ale jak widać, nic z tego nie wynika. To jest taki piękny, nadęty balon, do którego wystarczy tylko przyłożyć szpilkę krytyki, żeby natychmiast prysł. I nie zostaje nic, tylko dużo huku. Natomiast prawdziwa służba to jest w skrytości serca. Tam się dokonują wielkie, trwałe czyny. A więc wszystko czynić dla Chrystusa, którego dostrzegamy w bliźnim, tak jak to czynili święci, zwłaszcza święty Jan Paweł II, to jest to służenie Chrystusowi jako Panu, Chrystusowi jako Królowi. I od tego rozpoczyna się budowanie Jego Królestwa. Od tej wierności w rzeczach drobnych, za które Pan da nam zapłatę w postaci pełni szczęścia w niebie.